Hezbollah dokonał ataku rakietowego w północnej części Izraela i to ma być zaledwie wstęp do odpowiedzi, jaką organizacja zapowiedziała po ataku, do którego doszło na przedmieściach Bejrutu, a w którym, przypomnijmy, zginął jeden z przywódców Hamasu. Ze mną Michał Wojnarowicz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Witam serdecznie.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Izrael podobno od dawna miał informacje o miejscu pobytu al-Aruriego, czyli tego przywódcy Hamasu, który zginął w tym tygodniu, ale nie decydował się na atak, żeby nie eskalować konfliktu na Bliskim Wschodzie w tej i tak już napiętej sytuacji. Czy coś się zmieniło? Czy Izrael jest gotów zaryzykować jakiś konflikt z Libanem? A może po prostu kalkuluje, że ten konflikt ograniczy się do jakiejś takiej wymiany ostrzału rakietowego i nie rozwinie się w nic więcej?
Skłaniałbym się do tej drugiej tezy. Faktycznie zawsze taka decyzja dotycząca eliminacji też tak wysokiego celu, jakim był cel Aruri, zawsze jakby łączy kilka elementów, tak właśnie tak, jakieś kalkulacje stricte wojskowe, stricte operacyjne, tak, czy taka możliwość jeszcze raz się pojawi, bo to też jest jakiś istotny czynnik i też jakby pewnego rodzaju no, obserwacja tego, co działo się do tej pory, tak, czyli tego, jak reagował Hezbollah, tego, jak ogólnie ta konfrontacja na północy Izraela wygląda od 7 października, więc wydaje mi się, że jakby z tego całego jakby rozważania właśnie wzięła się decyzja o eliminacji tego akurat przywódcy Hamasu, z pewną świadomością tego, że po pierwsze spotka to się z jakąś odpowiedzią Hezbollahu i to teraz właśnie obserwujemy w czasie rzeczywistym. Z drugim, że to faktycznie wpłynie chociażby na negocjacje dotyczące zakładników prowadzone samym Hamasem, tak, i ogólnie wpłynie to na pewnego rodzaju układ sił w tej organizacji, bo ten akurat przywódca był przedstawicielem tego, dajmy powiedzmy, bardziej proirańskiego stronnictwa, tak, bo osobą odpowiedzialną za właśnie relacje z Hezbollahem, z Iranem, z władzami też w Syrii, więc tutaj faktycznie wydaje mi się, że to właśnie stwierdzono, że trzeba skorzystać z tej szansy i jakby też pokazać światu i tutaj też opinii wewnętrznej, że te deklaracje o tym, że członkowie Hamasu nie mogą czuć się nigdzie bezpiecznie, no będą przez Izrael wdrażane w życie.
Al-Aruri miał być też jednym z pomysłodawców tego ataku, który obserwowaliśmy 7 października. Czy to jest też tak, że Izrael w sposób symboliczny chciał pokazać, że odpowiedzialni za ten zamach poniosą karę, gdziekolwiek się znajdują i właśnie dlatego ten konkretny przywódca no, zdecydowano, że ma stać się ofiarą ataku, niezależnie od tego, jak później mogą wyglądać relacje z Libanem?
W tym momencie Izrael tak naprawdę wszystkich członków Hamasu, czy to z przywództwa stricte politycznego, czy takiego powiedziałbym pośredniego, polowego, tak jak właśnie Aruri, a już na pewno przywództwo wojskowe stricte w Strefie Gazy, no są oni traktowani jako winni, współwinni, odpowiedzialni za 7 października. Oczywiście to dopiero później wiedzieć tak naprawdę, ile wiedzy, jaka decyzja była chociażby właśnie takiego samego Aruriego w planowaniu 7 października. Niemniej no ten atak jest zdecydowanie, pokazaniem, że przywódcy Hamasu nie mogą czuć się bezpiecznie, przy czym no warto też podkreślić, że jakby czym innym jest atak w Bejrucie, tak przeprowadzony przez rakiety wystrzelone z drona, czy z użyciem tego typu broni, a czym innego, dajmy na to jakąś operacja, której by mieli ginąć ludzie Hamasu, ale już na przykład w którymś z państw Zatoki Perskiej, tak, to jest już troszkę inna kalkulacja polityczna, też dużo inny koszt do poniesienia też na przestrzeni dyplomatycznej. I na pewno też, co warto podkreślić, no wszystkie osoby bezpośrednio zaangażowane w rajd 7 października, w tę operację terrorystyczną, które obecnie są w Strefie Gazy, no też jest przede wszystkim no, cel priorytetowy, tak, bo to są jakby te dosłownie te osoby, które mają krew Izraelczyków na rękach.
Kluczowym celem oczywiście z perspektywy Izraela pozostaje zneutralizowanie Hamasu w Strefie Gazy i ta operacja wciąż się toczy, ale po raz pierwszy, chyba, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, pojawiła się dosyć otwarta deklaracja ze strony ministra obrony Izraela, jak ma wyglądać przyszłość Strefy Gazy po zakończeniu tego konfliktu. Krótko mówiąc, cywilna kontrola nad Strefą Gazy ma być po stronie Palestyńczyków, choć nie Hamasu, natomiast Izrael ma wciąż mieć swobodę operacji wojskowych na terenie Strefy Gazy na wypadek, gdyby Hamas w jakiś sposób próbował się odrodzić, zrekonstruować i przygotowywać kolejne zagrażające Izraelowi ataki.
Tak, no to jest pierwszego rodzaju tego typu deklaracja tak wysokiego polityka, dodajmy, że będącego członkiem tego gabinetu wojennego, tak, czyli tego jakby ścisłego, najważniejszego obecnie ciała decyzyjnego w izraelskim, w ramach izraelskiego rządu, tak, które decyduje o sprawach wojny i pokoju, też tego, co dzieje się w strefie gazy. No i to też jest wypadkowa poniekąd tych wszystkich nacisków międzynarodowych, tak, które już od wielu tygodni się pojawiały w przestrzeni medialnej czy przestrzeni dyplomatycznej, tak, tu oczywiście Stany Zjednoczone wiodły i ciągle wiodą prym, także no potrzebny jest jakiś plan, tak, potrzebna jest jakiś, nie tyle cel, tak, operacyjny, tak, dla izraelskiej armii, i tu możemy zostawić na boku rozważenia, jak bardzo on jest obecnie realny i do wdrożenia, ale też jakby plan dla przyszłości całej strefy gazy, tak, bo jakby każda operacja militarna musi mieć koniec końców swój polityczny rezultat, więc tu faktycznie te jakby deklaracje, ta propozycja ministra Joava Galanta, no to ona faktycznie jakoś łączy te kilka elementów, o których Izraelczycy już mówili wcześniej, także nie tyle nawet brak władz Hamasu, bo to jest jakby trochę punkt wyjścia, tak, on będzie wdrażany, ten plan, właśnie po pokonaniu Hamasu, czy w przypadku pokonania Hamasu, ale też właśnie bez udziału to zarządzanie ma się odbyć autonomii palestyńskiej, tak, czyli tych legalnych, oficjalnych władz w Ramallach, że to będzie jakby takie skupienie tej władzy na takim bardzo lokalnym, samorządowym poziomie z udziałem chociażby czy lokalnych klanów, na to, że Izraelczycy chcą zachować jakby swobodę działania, swobodę operacyjną, to jest poniekąd trochę cecha tego państwa i trochę izraelskiej polityki bezpieczeństwa, że właśnie no to jest dla nich no, dorozumiane, tak, że mają zdolność operacyjną w Libanie, w Syrii, tak, żeby zagrożenia wobec Izraela eliminować, zanim tak naprawdę one przekroczą granice. No jakby ten system zawiódł 7 października dość jasno, no i tym bardziej właśnie ten element będzie na pewno istotnym elementem przyszłości strefy gazy i na pewno utrudni też ewentualny udział no, innych sił, tak, bo też pojawiają się w tym planie propozycje właśnie, żeby to jakieś zarządzające inne państwa pojawiły się w ramach w tej strefie, no to będzie jakaś kolizja w tym momencie.
A czy ta swoboda działań oznaczałaby, że w przyszłości, po zakończeniu tego konfliktu, kiedykolwiek to nastąpi, Izrael w jakiś sposób będzie wciąż obecny, jeżeli chodzi o tą stronę siłową w strefie gazy, czy też wycofa się na takie pozycje sprzed 7 października i będzie się starał kontrolować sytuację z zewnątrz za pomocą środków technologicznych, oczywiście być może jakichś środków wywiadowczych, no domyślamy się, że izraelski wywiad będzie wciąż funkcjonował gdzieś w strefie gazy. Jak ten scenariusz może wyglądać?
Optymalna wersja byłaby właśnie tym drugim scenariuszem, który pan redaktor tutaj nam przybliżył, ale wiele przesłanek, wiele też informacji, które pojawia się właśnie znowu z ust czy izraelskich analityków, czy z izraelskich właśnie przywódców, no mówi o tym, że owszem, takie metody, jakie pan wspomniał, ale też połączone z jednak pewnego rodzaju obkrojeniem strefy gazy, jednak utworzeniem pewnej strefy buforowej po stronie palestyńskiej, tak żeby ewentualnie dodać jakby kolejną linię, dajmy na to obrony, tak, czy wczesnego ostrzegania, która aby jakby zabezpieczała izraelskie miejscowości, tak, izraelskich mieszkańców wokół strefy gazy dodatkowo, tak, bo jakby też jest poniekąd ten cel polityczny, że ma jednak zostać przywrócona normalność, tak, że ludzie mają wrócić do domów, tak, zarówno na północy, ewakuowani z uwagi na ryzyko ataku ze strony Hezbollahu, jak również ci wszyscy, którzy musieli zostać ewakuowani 8 października z tych miasteczek zniszczonych przez Hamas, więc jakby tutaj będzie dodatkowe jeszcze obkrojenie i tak dość no, maleńkiej enklawy, więc to też będzie, myślę, jakiś punkt sporny między zainteresowanymi wszystkimi zawodnikami w tej rozgrywce. I tak, no, z pewnością też no, bardzo duża inwigilacja, duża też kontrola techniczna, dużo wzmocnienie jakby na tym odcinku tych, które jakby zawiodły 7 października i też z pełnym założeniem, że jakby jak trzeba będzie, to cele będą tam po prostu fizycznie eliminowane, tak, czy z użyciem jednostek specjalnych, czy z użyciem lotnictwa.
To jest Radio RMF24, to jest Przegląd Zagraniczny, a w Przeglądzie Zagranicznym rozmawiam z Michałem Wojnarowiczem z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych o tym, co dzieje się w Izraelu. A można powiedzieć, że do Izraela w jakimś sensie wróciła taka wewnętrzna polityka, która trochę, znowu proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, trochę zniknęła po 7 października 2023 roku i po ataku Hamasu. Mam na myśli decyzję Sądu Najwyższego, który no, w największym uproszczeniu odrzucił próbę zmiany ustroju Izraela, którą podjął rząd Netanyahu w połowie zeszłego roku, próbując z kolei zmniejszyć kontrolę sądowniczą nad władzą wykonawczą. Sąd Najwyższy tą próbę odrzucił. Przypomnijmy, że wtedy ta próba, ta ustawa ze strony rządu Netanyahu spotkała się z ogromnymi protestami społecznymi w całym Izraelu i to był duży temat w izraelskiej polityce jeszcze zanim zaczął się ten ostatni konflikt. Teraz decyzja Sądu Najwyższego przywraca to wewnętrzne napięcie, czy ono jednak będzie wciąż stonowane ze względu na trwającą wojnę?
Cenzę będzie oczywiście stonowane, niemniej faktycznie ta sytuacja wewnętrzna też jakby widać, że już po paru miesiącach skupienia na strefie gazy, na tym konflikcie, tak, który rozgorzał i cały czas się toczy, no się rzeczy, no, musiała ustąpić jednak powrotowi do pewnego rodzaju, w cudzysłowie, no, normalności, tak, czyli jakby do problemów dnia sprzed 7 października, a tym problemem wtedy największym, jaki miała izraelska polityka, izraelska też no, państwo i społeczeństwo, przynajmniej tak to było przedstawione, to były właśnie próby wdrożenia reform zmieniających właśnie układ sił między gałęziami władz, właśnie między sądownictwem a władzą ustawodawczą, do czego dążył rząd Netanjahu. I mamy teraz tak naprawdę taką bardzo ładną klamrę, bo rząd Netanjahu jakby rozpoczął swoje panowanie tak praktycznie rok temu równo i jakby teraz rok jakby rocznicowo sąd zamknął jakby te plany, właśnie niwelując. Co warto podkreślić, to jest dość duża zmiana, ta decyzja ustrojowa, ponieważ jedną rzeczą jest jakby odrzucenie tego prawa, które Netanjahu wprowadził, tak, i tutaj była dość niska różnica stosunek głosu, tak, między za a przeciw, między sędziami Sądu Najwyższego, ale też jakby do zasady, iż to już dużo większą większością, sąd dał sobie takie kompetencje, że może on właśnie poprawki konstytucyjne odrzucać, tak, a należy pamiętać o tym, że Izrael nie ma konstytucji, no właśnie tymi poprawkami konstytucyjnymi, tak zwanymi ustawami podstawowymi, tak naprawdę stoi, tak, więc w tym momencie sąd, no, tym bardziej jakby dużo bardziej wykroił sobie większe pole w ramach tego całego izraelskiego ustroju.
Czyli Sąd Najwyższy w Izraelu będzie miał teraz kompetencje Trybunału Konstytucyjnego. Tak to
on, zawsze takie, miał, przy czym to warto podkreślić, że on sobie te kompetencje też nadał niejako w orzecznictwie. Tak? To też nie, ta jego rola jako Trybunału Konstytucyjnego, ona nie była zbyt mocno umocowana stricte w literze prawa, tak, w prawodawstwie, czy właśnie w ramach takich ustaw konstytucyjnych. I to też właśnie prawica, tak, i to też ta bardzo, i ta skrajniejsza, i ta też bardziej bliżej centrum, no, to zwracała uwagę, że jest tu pewnego rodzaju nierównowaga, że pewnego rodzaju jednak przewaga jest nadawana jakby przez jedną stronę sama sobie. I albo się temu zaakceptuje, albo się temu podda. I to chcieli właśnie zmienić koalicjanci Netanjahu i jego rząd właśnie tymi ustawami, taką właśnie bardzo powolną tak naprawdę taktyką właśnie, bo to były tak naprawdę pojedyncze ustawy, które wdrażały te różne elementy. Teraz to zostało zatrzymane. Póki co faktycznie nie spodziewam się dużego jakby odwetu, tak, po stronie koalicji rządowej, no bo są tak jakby od tego zależy tak dużo poważniejsze sprawy aktualne, jakby nie ma na to przestrzeni, ale to też trochę stabilizuje troszeczkę, no, z jednej strony te nastroje, przynajmniej po tej stronie antynetaniachowskiej, tak, że jakby troszeczkę to po prostu daje trochę poduszkę bezpieczeństwa, to chciałem przekazać.
Pojawił się niedawno sondaż pokazujący, jak w ostatnim czasie kształtują się nastroje, czy też poparcie Izraelczyków dla konkretnych sił politycznych i to jest sondaż, można powiedzieć, druzgoczący dla Netanjahu. Tego oczywiście można się było spodziewać, że naród obciąży Netanjahu odpowiedzialnością za to, że państwo nie zareagowało w porę na to, co wydarzyło się 7 października, ale zdaje się, że zaczynamy mieć takie namacalne potwierdzenie tej zmiany, tego trendu. No i wygląda na to, że jeżeli te wybory w Izraelu nadejdą, zapewne nieprędko, być może dopiero po zakończeniu tego obecnego konfliktu w Strefie Gazy, to Netanjahu może zakończyć ten swój wieloletni okres urzędowania jako premier Izraela, co jest rzeczywiście dosyć niezwykłe, ponieważ no, w ostatnich latach mieliśmy kilka cyklów wyborczych, które ostatecznie nie przyniosły zmiany na szczycie izraelskiej władzy.
Dokładnie, przy czym jednak ja byłbym jednak troszeczkę ostrożny przy tym jakby całkowitym skreślaniu Netanjahu. Być może to jest trochę nadawanie mu trochę większej jakby zdolności politycznej niż mają obecnie w tym obecnym momencie. Jeśli tak się przyjrzymy dokładnie tym sondażom, to no miewał on też dużo niższe poparcie od 7 października, więc jakby takie delikatne odbicie jest. Cały czas jest jakby szefem rządu i ma za sobą większość koalicyjną, jakby tego się będzie na pewno trzymać, no bo też jakby on jest gwarantem realizacji interesów politycznych też innych prawicowych grup, tak, czy tych bardziej skrajnych, czy też partii religijnych, więc jakby tutaj ci sojusznicy do tej pory go nie opuścili i raczej no, nie opuszczą w najbliższym czasie. No jest też teoria, że tak naprawdę czeka na zmiany polityczne w USA, tak, jakby zupełnie będzie inny klimat w tym momencie też dla polityki izraelskiej, tak, jeśli dojdzie do zmiany.
Donald Trump dojdzie do władzy.
Oczywiście, to jest właśnie ten główny warunek, ale to jakby jeszcze ten też dłuższy temat tak, relacji Benjamin Netanyahu i Donald Trump, bo wzorem nie jest tam zawsze, nie było tam zawsze bardzo, bardzo różowo, więc no i też jest część analityków stawia taką tezę, że będzie on bardzo mocno jednak grać na polaryzację, tak, na pokazanie, że tak naprawdę to nie on jest winny, tak, to jakby wina leżała właśnie po stronie wojska, po stronie innych służb, że gdyby on wiedział, to na pewno by tego nie dopuścił. I też jak przedstawienie, no jeszcze jakby gorszego scenariusza, tak, czyli granie znowu kartą palestyńską, ale na tej zasadzie, że jakby jego oponenci, jego potencjalni konkurenci do tego premiera, czyli na przykład Benjamin Gantz, no zrobią wszystko, żeby powstało państwo palestyńskie, tak, i będzie grane jakby tak naprawdę znowu zarządzanie strachem tak naprawdę, co jest gorszą alternatywą. Netanyahu, no, dość sprawnie się tymi metodami posługiwał we wcześniejszych kampaniach. Pytanie, czy to wystarczy, czy jednak to oburzenie, tak, to jest zniesmaczenie i ten jakby no już pewnego rodzaju no, słowo dość, tak, pojawiające się no, bardzo często w izraelskich ustach, no przeważy i Netanyahu jednak będzie musiał odejść w niesławie, no tak naprawdę no, grzebiąc trochę swoją całą tą polityczną legendę i karierę, bo po 7 października to największa klęska w historii państwa Izrael.
To jeszcze jedno pytanie mi się nasuwa, czy obok zarządzania strachem taką kluczową rolę dla przetrwania politycznego Netanyahu może odegrać zarządzanie konfliktem, to znaczy dopóki ten konflikt w strefie gazy się toczy, następne wybory są mało prawdopodobne, Netanyahu może wskazywać siebie jako jedynego, który może problem gazy ostatecznie w jakiś sposób rozwiązać, a przynajmniej problem Hamasu. I w związku z tym w jego interesie tak naprawdę jest, żeby ten konflikt trwał, żeby nawet na niskim poziomie intensywności on się ciągnął jeszcze przez wiele miesięcy, a może nawet lat. Co pan sądzi o takiej hipotezie?
I to też jest dość możliwa hipoteza, nie ma co ukrywać. Niemniej to tak nie jest, to też nie zależy tylko od samego Netanyahu, tak jak tutaj ten aparat decyzyjny jest troszkę rozdzielony właśnie poprzez utworzenie tego gabinetu wojennego. Jakby jedną rzeczą są też decyzje w samej armii, tak jakby same też, no kwestie operacyjne, tak, no nie można w nieskończoność utrzymać w takiego stanu mobilizacji, tak, i utrzymać jakiejś obecności, tak. Presja międzynarodowa też nie jest bez no to też ma duże znaczenie. I faktycznie Netanyahu mógłby tak jakby przyciągać tę sytuację no, jakby do kolejnych wyborów, które są dopiero za parę lat. Pewnego też, nawiasem mówiąc, pewnym problemie, że mogłyby być też wybory samorządowe, tak, które miały się odbyć pod koniec zeszłego roku. No, one też naturalnie są teraz przesuwane. Więc no, taka teraz jest faktycznie, że Netanyahu na pewno będzie starał się utrzymać do władzy aż do no, właśnie tej zmiany w USA, do wyborów prezydenckich. Pytanie właśnie, czy jednak jakby sytuacja na bieżąca, tak, jak nie wyrwie mu tej inicjatywy politycznej z rąk i że jednak te naciski też od strony sojuszników, ale też no wewnętrzne, tak, no bo jakby też znowu mamy do czynienia z demonstracjami, z powrotem tych dużych procesów, które wzywają do jego odejścia, jakoś nie tych całych kalkulacji politycznych nie zmienią i to też nie wpłynie jakoś na decyzję chociażby wśród jego partii, tak, no, bo tak jak mówię, na koalicjantów raczej on paradoksalnie ciągle może, myślę, bardziej liczyć niż na powiedzmy kilku posłów u siebie z obozu Likudu.
Tłumaczył Michał Wojnarowicz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Bardzo dziękuję za tą rozmowę.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze.